Dzień dobry, witamy w 71. odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj witam się z wami Odin,
Bizon
i Blady.
I dzisiejsze tematy to druga gała do 3DS, a następnie Max Payne 3, który ukazuje się już w marcu. Później porozmawiamy o Deus Exie i sukcesie, jaki zaczął odnosić. Później Crysis 1 pojawia się na konsolach, następnie Blady zrecenzuje Uncharted 2, a zakończymy krótką rozmową na temat Dead Island. Tak więc zapraszamy do słuchania.
Dobrze, więc przechodzimy do pierwszego naszego tematu, którym jest druga gałka w Nintendo 3DS. Jak wiemy, to jest bardzo fajna konsola. I tak samo fajną konsolą było na przykład pierwsze PSP, ale ludzie od początku narzekali, że w pierwszym PSP brakowało drugiej gałki. Później już się dowiedzieliśmy, że nowe to PSP, czyli tam to PS Vita, będzie miało dwie gałki. I teraz uwaga, Nintendo 3DS wyszedł z jedną gałką, ale Nintendo pomyślało i teraz uwaga, dostajemy drugą gałkę do DS-a, po prostu nic.
Ale jaką?
Drugą gałkę do DS-a, doczepianą na ogromnym stelażu. Ja nie wiem, co to tam naprawdę jeszcze jest, ale wygląda tak, jakby to było, nie wiem, dodatkowe urządzenie doczepiane do 3DS-a, jakiś specjalna
nie
paczka
mylisz
czegoś.
Się. I nie mylisz się. Znaczy, na razie mamy tylko jedną fotkę, która wyciekła zupełnie przypadkiem, ale tak, to jest prawdziwa fotka, na której widzimy, że rzeczywiście Nintendo 3DS dostaje taką specjalną nakładkę na się, która doczepia właśnie po prawej stronie tę kolejną, nie tyle gałkę, co ten dziwny suwak, który ma ta konsola. I dostaje także drugi trigger. On ponoć tam się znajduje po prawej stronie, gdzieś tam ukryty z tyłu. Ale ja zadałem sobie bardzo ważne pytanie, kiedy to zobaczyłem. Za co? Tak naprawdę, czemu Nintendo wcześniej nie pomyślało o tym? Przecież to nie jest nowość, że w grach się używa drugiej gałki, prawda? Tym bardziej, jeżeli mają konsolę tak rozbudowaną, tak potężną, żeby generować grafikę 3D, oczywistym, że chcieliby mieć obsługę kamery, prawda? Nie, dopiero teraz o tym pomyśleli, dodali tą gałkę i zadaję sobie pytanie też takie, jak to wpływa na ciężar całej konsoli? Czy to wpływa na jakoś na pobór prądu? Bo tak dyskutowaliśmy z Odinem, że co jeżeli to jest na paluszki na przykład, ta gałka?
Tak.
I najważniejsze, jak my spojrzymy na to zdjęcie, to dostrzeżemy, jak w debilnym miejscu jest ustawiona ta gałka, bo nie ma co się oszukiwać, ergonomia jest ważna. I teraz we wszystkich konsolach, od zawsze, prawa gałka znajdowała się, żeby to uzmysłowić, wszyscy wyciągnijmy teraz przed siebie prawą dłoń, zwrzyjmy ją w pięść i trzymajmy kciuk do pionu, tak jakbyśmy mówili, że jest super fajnie, okej. Okay. I teraz jak przesuniemy kciuk w lewo, no to o 90 stopni to przychodzi nam dość łatwo, prawda? Mamy taki szybki skok 90 stopni, no bo pod tego mamy przeciwstawne kciuki. Ale Nintendo o tym zapomniało i stwierdziło, że należy wyginąć kciuk w prawo, bo to jest o wiele bardziej naturalne.
Panie,
o wiele bardziej naturalne jest tak wykrzywiać ten kciuk na krawędź po prostu urządzenia. To Bizon zwrócił uwagę właśnie, jak blisko krawędzi się znajduje ta gałka, jak trudno będzie o precyzję w tym momencie. Co więcej, o wiele dłużej będzie trwał ten przeskok pomiędzy używaniem gałki a przycisków. Jeżeli ktoś gra, nie wiem, dużo w Call of Duty czy Black Opsy...
Na pewno nas słucha, bo przecież...
To my nigdy nie krytykujemy tych gier.
Miało nie być o Battlefieldzie Call of Duty. Cicho.
Nie, bo widzisz, kiedy grasz na PC-cie w Call of Duty czy inne gry, no to celujesz sobie myszką, a na przykład na kółku masz atak nożem. A na konsolach jak grasz, to celujesz prawą gałką, ale masz ten moment, kiedy musisz puścić gałkę i nacisnąć B od noża. Jak to zrobisz tutaj, kiedy ta gałka jest w tak niewygodnym miejscu? Ja nie mówię o tym, że powinno wyjść Call of Duty na 3DS-a, bo nie powinno nigdzie i nigdy wyjść, ale jeżeli tak, to czemu oni to tak wymyślili? Przecież Nintendo, jeżeli chodzi o ergonomię, no zwykle było dobre, a teraz moim zdaniem trochę pochrzanili, jeżeli chodzi o umieszczenie gałki, chociaż o ile większa konsola, tym lepiej, bo one są robione dla małych japońskich rączek, więc każdy jakby dodatek, który jakoś zwiększa jej taką buffness i dodaje jej masy, moim zdaniem jest dobry, ale umiejscowienie tej gałki, sorry Nintendo, powinni wypuścić tą konsolę jeszcze raz z wkomponowaną tą gałką gdzie indziej.
Ale wiesz, co mnie zastanawia? Do jakich gier będziesz potrzebował tą drugą gałkę? Bo ja rozumiem, że obecność drugiej gałki jest fajnym patentem i no w sumie przydałoby się w każdej produkcji, która teraz wychodzi, żeby móc kontrolować analogowo poczynania swojej postaci, ale mimo wszystko Nintendo raczej uderza do takich graczy, którzy nie są hardkorowi, gdzie bardziej chodzi o to, żebyś w Harvest Moonie sobie zebrał swoje plony, podlał grządki, wiesz, wrócił do domu. nie rozumiem za bardzo, po co jest ten drugi analog. To znaczy, ja rozumiem samą ideę, że fajnie jest, kiedy on rzeczywiście jest obecny, ale z drugiej strony, tak jak zauważyłeś, umiejscowienie jest do dupy. Nie wiem, czy na 3DS-a wychodzą gry w ogóle, które chciałyby wykorzystać ten drugi analog, więc po co w sumie?
Ale widzisz, jak to jest? Gry nie wychodzą, bo klienci tego nie potrzebują, czy nie wychodzą, bo nie mieli możliwości do tej pory. Teraz dając tę gałkę, twórcy mogą spojrzeć,
tak, na pewno jest jakiś... Na pewno jest jakieś studio, które w tym momencie zrobi, Boże, dali drugą gałkę, go, go, go! Nie.
Ale wiesz, tak samo były studia, które robiły, wiesz, o, wykrywacz bicia serca, go, go, go! I jakoś nie powychodziły tego na ten wykrywacz bicia serca, który był na Nintendo i zniknął.
Ej, ale mi się to kojarzy, wiecie z czym? Jak kiedyś na pierwszym PlayStation były najpierw pady zupełnie bez gałek, a później weszły DualShocki z gałkami i nagle ludzie zaczynali wtedy odkrywać, jakie gałki mogą być zarypiste, jak na przykład wychodziło Ape Escape, które wymagało wręcz od siebie kupienia pada z gałkami, bo na zwyczajnym padzie nie dało rady w to grać. A i teraz właśnie, jeżeli mamy tego 3DS-a i mamy jedną gałkę, to czy teraz będzie od nas wymagane, żeby dokupić tą drugą gałkę do tego, żeby grać w jakąś grę, tak jak to miało właśnie miejsce na PSX-ie?
No to jest kwestia właśnie gier, zależnie jakie gry będą wychodziły. Ja się głęboko zastanawiam nad tym, co Nintendo chce osiągnąć w takim wypadku. Albo na jaki rynek gier, albo na jaki rynek graczy chce się otworzyć właśnie angażując ten drugi analog. Tyle tylko, że właśnie tutaj chodzi też kwestia umiejscowienia. Nie możemy myśleć o jakichś dynamicznych grach, dlatego że samo wykorzystanie tego analoga będzie utrudnione, bo on nie jest w najbardziej wygodnej pozycji dla graczy.
Jest mały.
Można by było sobie wyobrazić. Właśnie. I też druga rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, kiedy Blady mówił, on wydaje się na tym zdjęciu mniejszy. Ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ono jest lekko przechylone, czy to może dlatego, że kartka jest lekko zagięta, bo tutaj mówimy tutaj o skanie tak naprawdę, albo o zdjęciu telefonem komórkowym jakiegoś miesięcznika, więc nie wiem, czy to jest kwestia tego, jak wygląda to zdjęcie, ale sam analog wydaje się w ogóle mniejszy, więc ja nie wiem, czy
to jest taki pomocniczy analog. Ale w ogóle zaznaczmy, że to nie jest gałka
analog.
W ogóle.
Słucham?
To nawet nie jest gałka.
No tak, to wygląda jak taki
guzik.
Możesz go przesuwać.
Ale no Nintendo, kolejny świetny pomysł, tak trzymać. Chyba czekamy na NGP Ninja to Vita, która pokaże, jak robić konsolę przenośną, bo w tym momencie 3DS, nie, ten dodatek nie.
GG, regroup next week.
Okej. Okay. Max Payne umarł, ale ożył. Nie podejrzewaliśmy, że kiedykolwiek nasz morderca skaczący, turlający się powróci, ale jednak Rockstar dał nam nadzieję ile? 3-4 lata temu? Tylko po to, żeby te nadzieje znowu wymarły, zagasły, żebyśmy myśleli, że zupełnie o nim zapomnieli, ale nie. Mamy nowe informacje, Max Payne 3 żyje, Max Payne 3 wychodzi, mamy pierwsze nowe, stare screeny, mamy okładkę nawet, mamy nawet zapowiedź trailera i parę ciekawostek i cieszymy się, prawda?
Tak, cieszymy się, ale sama okładka, o której powiedziałeś, ona wygląda jak z, nie wiem, z Grand Theft Auto San Andreas. Ona kompletnie nie pasuje do Maxa Payne'a, ona wygląda naprawdę jak z takiej gry, gdzie chodzi, to jest balada geja Tonego dla mnie, jak ja na to patrzę.
Ale to inaczej, porównaj ją z pierwszymi dwoma minimalistycznymi, klimatycznymi okładkami noir.
Ale w drugiej części w ogóle okładka była cudowna. To no. Nawet, a już nawet sama antologia przecież ją przejęła, więc no tutaj nie ma za bardzo o czym dyskutować. Ja nie wiem, bo też to jest też ciekawe, że my już wiemy o tym, że w Max Payne 3 będzie chodziło o to, że my będziemy poruszali się tak jakby w takiej retrospekcji i jednocześnie kierowali losami Payne'a, kiedy już te wszystkie wydarzenia minęły, więc tak jakby będziemy wracać do przeszłości, jednocześnie rozgrywać wydarzenia z teraźniejszości. I ja nie wiem, czy dla nich to jest akurat korzystne, żeby promować grę poprzez ten nowy styl graficzny, bo ja widzę tutaj dużo takie mocne skolidowanie tych styli, prawda? Dlatego, że chodzimy niby tym Payne'em ze starych wersji gry, który jest taki posępny, ponury, który ma włosy, który ma płaszcz, który jest nadal tym detektywem, a z drugiej strony chodzimy tym Payne'em w słoneczku, który jest łysy, ma wielką brodę, wygląda jak Sam Fisher i być może nawet będzie mówił "Damn, I'm good".
Ale to jest śmieszne też, że oni, biorąc taki tytuł jak Max Payne, który zapisał się w umysłach ludzi właśnie jako ten tytuł noir, ten tytuł, który ma te komiksowe przerywniki, które są stałe, które deszcz. Zawsze tam były, które są albo czarno-białe, albo w tych takich wyblakłych kolorach, i ta muzyka w tle grająca, którą ciągle mam w uszach, i nagle kiedy wychodzi Max Payne 3, oni się zupełnie od tego odrywają i promują się tym, słoneczkiem. Słoneczkiem, tak. Jakimś w tle jeszcze helikopter, który kojarzy mi się z tandetą w stylu właśnie, nie wiem, The Cartel albo coś. Trudno mi, naprawdę, trudno mi patrzeć na to i, nie wiem, nie czuć jakiegoś bólu serca, no bo jestem fanem wielkim Maxa Payne'a, bardziej pierwszej części niż drugiej, ale to, co nam prezentują teraz, no nie wiem, te screenshoty wyglądają całkiem nieźle, naprawdę.
Tak, tak,
Szczególnie te stare, właśnie te, które pokazują tego Maxa starego.
Mhm, właśnie, i to jest ten ból, dlatego że ja widzę coraz więcej tych odwołań do tej starej części gry w tym nowym wydaniu, kiedy będziemy sterowali Payne'em, kiedy on nadal jest w tym swoim świecie noir, tak jak to ładnie określiłeś, ale z drugiej strony ja nie widzę tych screenshotów, kiedy on już jest tym łysym, ogolonym, wielkim facetem, który biega z karabinem i strzela do wszystkiego, co się rusza. I to mnie boli i to mnie chyba też w jakiś sposób nastraja negatywnie do tej gry, bo czuję, że ta część, o której my teraz dyskutujemy, będzie świetna, czyli to noir, ten stary Max Payne, to pogrążenie w smutku, tym szaleństwie nawet, nie? Bo przecież w pierwszej i drugiej części ono się tak fajnie budowało, te przerywniki, te momenty, kiedy Max błądził w tej swojej świadomości, kiedy odkrywał te wszystkie swoje wydarzenia i tak dalej, to było cudowne, to się tak zapisało w umyśle graczy, że z tym się chyba nie da rozstać, ale ja nie widzę tej nowej wersji Max Payne'a, tej nowej, ja nie widzę screenshotów, ja nie widzę filmów, ja nie wiem, jak to będzie wyglądało, boję się, że jednak nie będzie tak dobre, jak myślimy.
No widzisz, ty tego nie widzisz, ale pozostaje, no co mieć? Nadzieję oczywiście, że to przejdą, ale ten kontrast też może mieć rację bytu. Ja też nie widziałem tego na początku. Dla mnie to była tak duża odmiana tego świata, tego klimatu, że mówię, nie, Max Payne zasługuje na coś lepszego niż wy, ten nowy kierunek. Ale teraz, jak zobaczyłem ten kontrast, tak, łysy po jednej stronie na słoneczku i ten nasz stary, znany Max Payne w tym cieniu, w tym deszczu, ja nie wiem, czy byś nam nie przejadł ten Max Payne w deszczu, gdybyśmy go widzieli trzeci raz tak samo.
Nie,
teraz, kiedy to mówiłem, pomyślałem jednak, nie przejadł.
Się. Wiesz, co było najfajniejsze w poprzednich częściach? Tak z mojej perspektywy, to był widok Maxa, który mimo tego, że był delikatny, mimo tego, że był w stanie zginąć i to dość łatwo, to zajadał się tymi środkami przeciwbólowymi, pogrążał się w tej swojej depresji, w tym swoim szaleństwie, ale mimo wszystko szedł do przodu i klimatyka noir pasowała do tego idealnie. Ja teraz nie wiem, czy to przejście, które my teraz będziemy widzieć w trzeciej części, nie będzie wyglądało właśnie w ten sposób, gdzie on już się tak jakby pogodził z tą stratą, stwierdził, że już nie ma nic do stracenia i wiesz, one man, one desire, one wpierdol. Nie, to jakoś na mnie nie działa, ja się trochę boję.
Ale ja kopiąc w swojej pamięci, nie mogę sobie, ale wydaje mi się, że oni uspokajali 100 lat temu, kiedy się ten pierwszy screen kiedy się pojawił, że oni chyba powiedzieli, że te sekcje, które się będą działy na tym słońcu i tak dalej, one będą na samym początku gry, jako taki prolog, żeby, no nie wiem, pokazać tą przemianę, że on wraca czy coś takiego. I nie wiem, czy nie będzie jakby zachowana
ta... Blady, iskasz mnie teraz, jest mi dobrze, kiedy to mówisz.
Ale nie, właśnie, ja nie mogę ci tego potwierdzić, bo to było naprawdę 100 lat temu, ale właśnie mi się wydaje, że te sekcje to są jako prolog i jakby... Wszystkie wydarzenia następne i to do niego prowadzą, to będą te z przeszłości, kiedy jeszcze ma włosy.
Memento mori, tak? Będziemy się cofali do przodu.
Tak, no rozumiesz tę strukturę fabularną, że najpierw widzimy koniec, boom, cięcie i zaczynamy od deszczu, płaszcza i tak dalej.
To mi się podoba.
Szczerze, ale nie potwierdzić tego, my to jest mówić.
Ale i tak
to
ma
jest
być już. Lat. Tak ma być już.
Dobrze, no postanowione, nie, no sorry. Okej, i teraz jako, że cię iskam, to poiskam ci dalej. Ta gra ma ogromny budżet. Ta gra ma jeden z największych budżetów, jaki gra jakakolwiek miała kiedykolwiek, ponieważ Rockstar przeznacza na nią 105 milionów dolarów.
Million dollars.
Jest dużo, wow. To jest naprawdę dużo. Znaczy, nie tyle na samą produkcję gry, co jeszcze te postprodukcyjne wynalazki, ale oni jakby... wymyślili taki patent przy okazji Red Dead Redemption, który jak wiemy było ich kartą przetargową, to było żyć albo nie żyć dla Rockstar North bodaj.
Kartą? Kartą? Nie, nie dobra.
Nie porównuj. Tak, Max Payne the Cartel, jak to powiedział Badon. Nie, Red Dead Redemption też miał ogromny budżet, ponieważ oni po prostu zaryzykowali. Postawili wszystko na tą kartę.
Tak.
I nic się zwróciło i teraz odważyli się położyć będą kłaść na to te pieniądze i może im się znowu uda. Ja chcę wierzyć, że im się uda, no bo inwestują naprawdę kupę pieniędzy w to.
No
i
ogromnie.
Żeby ona im się zwróciła, w ogóle żeby im się zwróciło, ona się musi sprzedać w 4 milionach sztuk egzemplarzy. Podpowiem, że... Nie, czekaj, nie 4. W 7 milionach się musi sprzedać, poprawka, Dla porównania, pierwsza i druga część się łącznie sprzedały w 4 milionach sztuk.
To jest bardzo dużo, naprawdę. 7 milionów sztuk to jest ogromna ilość. Ja
ale
wiem,
wiesz co, let me get back on that, tak naprawdę, ponieważ nie wiem, czy pomyliłem, nie przemieszałem tych 4 z 7 milionami. Fakt jest taki, muszą sprzedać, naprawdę dużo już się zwróciło, ale to jest Max Payne.
Ja ale chcę, to jest możliwe, to jest możliwe.
Ale zobacz, ale dostrzeż, że powracają ci nasi idole, powrócił Deus Ex, powraca Thief ponoć i teraz Max Payne, ja chcę wierzyć, to są inne studia, to są inne jakby kierunki myślowe, ale ty wiesz, że to jest tak silne same w sobie, że to ma prawo żyć, no. To
ale znaczy, okej, okay, no ale ja myślę, że przez te wszystkie lata tak naprawdę cały ten pęd na Maxa Payne'a i oczekiwanie na trzecią część, to wszystko opadło. I teraz jeżeli oni to będą odpowiednio promować, bo ja rozumiem, że 105 milionów to nie jest koszt produkcji gry, ale głównie koszty marketingowe, zrobienia tych wszystkich reklam w telewizji,
tak,
w internecie.
Na pewno.
Tak jak to miało miejsce przy Red Dead Redemption. Jeżeli oni to odpowiednio zareklamują, a recenzje będą pochlebne dla Maxa Payne'a trzeciego i rzeczywiście ci gracze starsi, którzy grali w poprzednie części, będą tym zainteresowani, to oj, 7 tak. milionów jest do osiągnięcia.
Widzon, jeśli oni mają 105 musi... milionów dolarów budżetu, to wierz mi, recenzje będą przychylne.
Na pewno. Ale nie, to jest to akurat... To, co powiedziałeś, Bizon, to jest prawda, dlatego że biorąc pod uwagę całą tą społeczność, która wytworzyła się wokół Max Payne'a, cała społeczność moderów, która wytworzyła się wokół pierwszej i drugiej części, wszyscy ci ludzie, którzy nadal żyją Maxem, ekranizacja, która wyszła, wyszła, to na pewno można powiedzieć, że zbliżyć się przynajmniej do 4 milionów, bo to jest optymistyczny wariant, prawda? Jeśli będzie musiał pobić tylko 4 miliony, to zbliżyć się na pewno zbliży. Dlatego, że sam Deus Ex po chyba pierwszych dwóch miesiącach, tak? Wydaje mi się, że po pierwszych dwóch miesiącach sprzedaży sprzedał się już w 2 milionach egzemplarzy.
Odin, więc... ale pamiętaj, że przy Deus Exie mówimy o jednej z najlepszych kampanii reklamowych, jakie kiedykolwiek zrobiono dla gry.
Ale tu masz 105 milionów, skąd wiesz, jaką tutaj kampanię reklamową dostaniesz?
Jakakolwiek ona by nie była, nie będzie tak genialnie zrealizowana jak wykorzystanie tematu głównego właśnie Human Revolution w reklamie.
Ja bym na razie nie oceniał, bo mimo wszystko za Max Payne'em stoi ogromny potencjał, naprawdę. Jak Deus Ex tak naprawdę nigdy nie był grą, która miała być brutalna, na której miałeś czuć ciężar wyboru, tak Max Payne już w pierwszej i w drugiej części zresztą też budował w tobie takie przeświadczenie, że ty tak naprawdę przeżywałeś to wszystko razem z głównym bohaterem, a tak naprawdę w Deus Exie byłeś jakby obserwatorem, trochę niby byłeś tam, wiesz, tą swoją główną postacią, ale z drugiej strony nie czułeś ciężaru wyborów i tych decyzji. A w pierwszej części mimo wszystko, jak widzisz, jak klocki, którymi bawi się twój zmarły syn, układają się w napis Baby Dead, to mimo wszystko to robi pewne wrażenie, nie? Szczególnie kiedy ta gra wyszła, bo przecież ona miała za sobą ogromną historię powstawania. Powstawała bardzo wiele lat i wiele się w niej jeszcze zmieniło, więc ja myślę, że tutaj jest potencjał. Ja na razie bym tego nie porównywał, dlatego że chciałbym dla Maxa jak najlepiej. I myślę, że wy również się ze mną zgodzicie, że byłoby zajebiście, gdyby ona się rzeczywiście tak sprzedała i gdyby te recenzje wcale nie były opłacane. Gdyby te recenzje właśnie były recenzjami tej dobrej gry, na którą my czekamy. I ja na to liczę, ja temu życzę, tej grze, dlatego że ona na to zasługuje, a ta okładka, no ja się mimo wszystko jej trochę boję.
Okej, okay, no to inaczej. My nagrywamy to teraz w niedzielę, w środę wychodzi pierwszy trailer. Wtedy, kiedy wyjdzie nasz podcast, wyjdzie pierwszy trailer, więc bardzo nam szkoda, ale myślę, że za tydzień opowiemy właśnie o tym trailerze, no i zobaczymy już, jak ta gra wygląda, bo myślę, że jakiś gameplay nam pokażą i albo będziemy bardzo podnieceni, albo będziemy bardzo zasmuceni, to się okaże.
Niech będą Mr. Negi, proszę, to było tak ważne dla mnie w tej grze.
Okej, okay, no to mówiliśmy dość dużo o Maxie Payne, gdzieś tam jednak pojawił się Deus Ex w tej wypowiedzi. Genialne kampanie reklamowe Deus Exa i ogólnie to, że gra dostawała naprawdę niezłe recenzje i dzisiaj Odin chce nam właśnie przedstawić jakby ogrom sukcesu Deus Exa pierwszego, znaczy Deus Exa Human Revolution, który jak się okazuje jest dopiero pierwszym Deus Exem nowym.
Tak, ogólnie rzecz biorąc, kiedy ja czytałem tego newsa, to nie zdawałem sobie sprawy na samym początku, jak duże plany stały za Human Revolution, dlatego że wszyscy musimy sobie wyobrazić, co tak naprawdę wiązało się z Human Revolution. Jeśli Human Revolution sprzedałoby się dobrze, to momentalnie zaczęłaby być produkowana nowa część Deus Exa, ale jednocześnie wiązałoby się to w jakiś sposób z tym, że Thief będzie produkowany nadal, dlatego że wszyscy wiemy, że Thief 4 Pojawiły się pewne screenshoty. My o Tiffie rozmawialiśmy wcześniej, we wcześniejszych podcastach i mieliśmy ogromne nadzieje, że ta gra będzie produkowana, ale Tiff tak naprawdę był produkowany coś tak jak Blady zauważył, jak Mirror's Edge 2, czyli moglibyśmy to zrobić tak, to by wyglądało, nie mamy na to pieniędzy. I teraz Deus Ex Human Revolution sprzedał się w 2 milionach egzemplarzy. Ta gra wcale nie była sprzedawana tanio, dlatego że była sprzedawana tak naprawdę na standardowym pułapie cenowym i teraz te 2 miliony egzemplarzy tak prędko, czyli w około 2 miesiące po premierze, to jest naprawdę bardzo dobry wynik. I teraz szanse na pojawienie się Tiffa 4 wzrosły do 100% oraz Deus Ex, kolejna część po Human Revolution, właśnie jest w produkcji, więc powinniśmy się wszyscy cieszyć, zacierać ręce, dlatego że naprawdę zapowiada się świetna przyszłość.
Oj tak, szczególnie jeżeli ja sobie myślę o czwartym Tiffie, jeżeli im udało się przywrócić tego Deus Exa, bo to zawsze była ta obawa, która ciążyła przed premierą Deus Exa. My oglądaliśmy te filmiki, widzieliśmy pewne urywki z tych rzeczy, które mają się tam pojawić, ale nigdy do końca nie mieliśmy pewności, czy Human Revolution będzie tak dobre jak pierwszy Deus Ex i czy będzie potrafiło przenieść tą esencję tego, co było takie wspaniałe w pierwszym Deus Exie. Jak się okazuje, udało się i Deus Ex Human Revolution jest ogromnym sukcesem. I teraz jeżeli to studio potrafiło tak świetnie powtórzyć sukces pierwszego Deus Exa, to jak dobrze może powtórzyć sukces serii Thief?
Widzisz. Mówisz, jakim sukcesem był Deus Ex, że powrócił i że oni mają teraz talent, żeby zrobić z tego Tiffa taki sukces. Pewnie będą mówić, ludzie, będą mówić, że Tiff to będzie, to będzie Deus Ex w średniowieczu. I dobrze. Ja bym nawet chciał, żeby Tiff powrócił nie taki, jaki on był kiedyś. Był dobry, naprawdę był dobry. Ale ja bym chciał właśnie, żeby Tiff powrócił jako taki bardziej wieloopcjowy, taki bardziej właśnie nastawiony a to na akcję, a to na styl dla naszej dyspozycji, dać nam duże drzewko wyboru, dać nam duże opcje rozwoju naszej postaci, bo to jest fajne i to by pasowało do tego świata właśnie różnych gadżetów, różnych sztuczek tam, spinania, skradania. Dlatego bardzo wierne trzymanie się w przypadku Tiffa, ja tego nie chcę. Ja bym właśnie chciał tutaj zaleciałości takich Deus Exowych, Human Revolutionińskich.
Ale tam jest naprawdę kiepskie skradanie, Blady. Przepraszam, że ci się wetnę.
Ale powiedziałem, nie, brać to co najlepsze. Nie, ja nie mówię, żeby to był, wiesz, kopię, tylko tekstury podmienili na średniowiecz.
Mam nadzieję.
Tylko chodzi mi o tą filozofię tworzenia, że masz to drzewko możliwości, że masz te różne podejścia, że masz te, tu się mogę przekraść bokiem, tu mogę przebiec środkiem, mogę wystrzelać sobie drogę. Jeżeli taki
tak
byłby...
zawsze było w Tiffie.
Tak, zawsze tak było.
No to niech nie zapomną o tym.
Nie zapomną, myślę, ale
a jeszcze chciałbym...
No, dobra.
O Deus Exie, bo ja myślę coś takiego. Deus Ex, następna część, import save'ów.
Tak.
Potwierdzono cokolwiek? Tak?
To byłoby adekwatne. To byłoby bardzo adekwatne, naprawdę.
Ale może wiemy, nowa postać.
Wiemy, że wychodzą już DLC. Część z tych DLC będzie luźno odwoływało się do fabuły. Część z nich będzie odwoływało się bardziej poważnie, bardziej bezpośrednio. Ale... ja powiem tak, ja na razie jeszcze gry nie przeszedłem, dlatego że sobie ją dawkuję. Jeśli ktoś chciałby zrozumieć, w jaki sposób przechodzę gry, no to być może kiedyś zademonstruję, ale mimo wszystko staram się je dawkować bardzo powoli, bo szkoda by mi było ukończyć Deus Exa tak szybko. Zresztą współczuję też Akiemu, który sobie mega zaspoilował Deus Exa od samego początku do samego końca, kiedy o nim czytał, tak więc ogólnie teraz jeśli chodzi o przeglądanie jakichkolwiek materiałów odnośnie Deus Exa jestem bardzo ostrożny, ale jestem pewien, że kontynuacja tej gry byłaby bardzo wymagana i wiele osób by się ucieszyło.
A mogę kolejny pomysł, Bladego?
Dobrze.
Importujemy save, tak jak powiedziałem, mamy nową postać, tak jak mówi Bizon, i teraz tworzymy ją sobie tak jak chcemy, kreator twarzy, Mass Effect, bla 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 bla, i importując save'a pomaga nam taki bohater jedynki, jakiego my robiliśmy, z tymi augmentacjami i z tym stylem gry, który dominował, czyli na przykład jakbyśmy się skradali w jedynce, to on w dwójce by nam pomagał, na przykład się skradając, a jeżeli byśmy bardziej bim bam bu, to by strzelał za mi ramię w ramię.
Ha? Wiesz co, to by było do osiągnięcia, naprawdę, bo biorąc pod uwagę to, w jaki sposób Human Revolution w jakiś tam sposób zgwałciło rynek i pokazało, na ile sposobów można przedostać się do jednej lokacji, a kiedyś o tym rozmawialiśmy i jest fuj, to naprawdę myślę, że takie 3 postacie, jedna strzela, druga się skrada, trzecia się włamuje, spoko. Daliby radę, na pewno by dali.
Kolejny pomysł, muszę to zapisać i wysłać to do niej, oni to muszą zrobić, naprawdę.
Ok,
Okej! Okay. Przed podcastem Odin miał dla nas niespodziankę. Znalazł dla nas taką małą informację, taki news, który gdzieś tu tam wybadał, który wykopał, którym chciał się pochwalić, do czasu aż Bizon powiedział: hej, słyszeliście, że Crysis wychodzi na konsolę Odin.
I chuj z tematu!
Ja wykopałem dwa screeny aż! A ja mam filmik w chuj HD. A od niej takie skąd? Tajemnicy nie ma. Crysis 1 wychodzi na konsolę, wychodzi dodatkowo w super niskiej cenie, ponieważ będzie to $20.
I rozdzielczości.
No, nie będzie wysoka, ponieważ gra wychodzi jako downloadable title na PSN oraz Xbox Live Arcade i na tej oto konsolach będzie zupełnie nowe oświetlenie. Mniej więcej wytłumaczy nam to nowe oświetlenie Odin i parę innych przeróbek gameplayowych, które nie mają zupełnie znaczenia, ponieważ ja i tak w tego Crysisa grać nie będę, ale Bizon przygotował tą niespodziankę, którą ukradł Odinowi, więc teraz przejmuję.
Okej, więc Krajtek od początku mówił, że Crysis jest nie do zrobienia na konsolę, po prostu nie można tego zrobić, nigdy tego nie zrobimy, może Crysis drugi, później się okazało, że Crysis drugi powstał na konsolę i był wręcz robiony z myślą o konsolach, dlatego był brzydszy od pierwszego Crysisa. No i teraz wychodzi Crysis 1 na konsolę, który jest jedynie downloadable, nie będziemy go mieć w pudełku i to jest troszkę dziwne zagranie, ale... Dobra, ja lubiłem pierwszego Crysisa, przyznaję się bez bicia, on miał pewne elementy w sobie, które mi się podobały i ogół gry, cały odbiór był dla mnie znośny. To była fajna gra, fajna piaskownica, fajnie się w niej bawiło. No i teraz wychodzi na konsolę. No i pierwsze, co my chcemy ocenić w tej grze, to jest grafika. No i Odin tego nie widział, ale ja mu później wysłałem porównanie graficzne na filmiku wersji Crysisa z konsol i wersji Crysisa z peceta. I to widać. I jest też taki piękny screenshot, który ukazuje nam jedną lokację, część lokacji, taki zakręt przy skałach i przy drzewach. No i rzeczywiście... No,
oczy same płaczą.
Tak.
Na PC-cie wygląda to tak, że wszędzie mamy jakieś krzaki, jakąś trawę, z drzewa wystają piękne liście, na skałach są liście, mamy piękne cieniowanie, no a na konsoli mamy gołe drzewo, gołe skały, brak jakiejkolwiek trawy, jakichkolwiek krzaków i no Crysis wygląda znośnie na konsoli, ale jakiegokolwiek porównania z wersją PC-tową po prostu nie ma. I najlepszy jest ten właśnie trailer. Jak możecie to... Znaczy, tutaj chyba Aki to zarzuci na wersję wideo, to porównanie wersji PC-towej z tą konsolową i ten widok wyspy na samym początku jest świetny, jest po prostu genialny na konsolę.
Dobra, teraz skoro ja już mogę... Najlepszym przykładem tego, co... Znaczy, najfajniej by było, jakbyście teraz mogli pozwolić mi milczeć przez 5 minut i to by była moja wypowiedź na temat Crysisa na Xboxie i na PS3.
Gadaj, speak!
To jest naprawdę tak smutne. Jezus Maria, po prostu...
No bo nie oszukujmy się, Crysis był przede wszystkim grafiką na PC-cie, a później dopiero grą.
On był benchmarkiem tak naprawdę, bo ta gra...
Na konsolach gra... musi być grą.
Tak, to była gra, owszem, to był też benchmark, to był popis technologiczny, to było najlepsze wykorzystanie technologii, jaka na ten moment była dostępna, i to był Direct 9. I to naprawdę była dobra gra, gdyby odrzucić całkowicie fabułę, albo gdyby ktoś napisał tą fabułę na nowo, to gdybyś przeszedł przez wszystkie lokacje, które pojawiają się w Crysisie, przez wszystkie scenki, jakie się pojawiają, przez cały rozwój tych lokacji, bo głównie chodzi o to, to naprawdę Crysis nie należy do gier średnich. I nawet jeśli nie miała dobrej fabuły, to naprawdę sferą graficzną i tym, w jaki sposób potrafiła cię wciągnąć w ten świat, nadrabiała.
Natomiast... No, była lepsza od dwójki.
Oczy jest, w ogóle, panie, w ogóle bez porównania, dwójka to jest, nie, jak ktoś by się chciał sprzedać, to nie, to nie, kurwa nie.
Okej, okay, whatever, porównajmy może Crysisa na konsolach z PC-towych.
Nie ma cieni, to jest pierwsza rzecz, która jest widoczna, shadery tak zwane, ta urojona jednostka, która pojawia się na niektórych kartach graficznych, kiedy ktoś wchodzi na jakieś porównania kart graficznych, na jakieś Ceneo albo Allegro, pojawiają się shadery. Jak karta ma dużo shaderów, to znaczy, że jest dobra. Ogólnie shadery to tak naprawdę jednostki, które będą obsługiwać nasze cienie. Teraz Xbox ani też PS3 nie posiadałem specjalnie jakoś dużo tych shaderów, wręcz posiadałem ich no jak tyle, ile kod napłakał, czyli wręcz w ogóle nie posiadają ich i cieni jest naprawdę bardzo mało w Crysisie. I ten Crysis wygląda dziwnie tak naprawdę, bo on wygląda tak przesaturowanie, jakby to można było ująć, czyli kolory są podbite specjalnie wysoko po to, żeby w jakiś sposób uwypuklić brak tych cieni i wykazać tak jakby obecność tych, które już są, tak wręcz powiedziałbym, przez kontrast bardzo, bardzo mocno.
Czyli to wygląda, jakby ktoś to wyświetlał. To wygląda, jakby ktoś to wyświetlał jakimś starym rzutnikiem na ścianie i za mocno dokręcił światło. Tak? Mm-hmm. Dla mnie to
tak, ale to jest właśnie i bloom w ogóle to światło. Przecież na PC-tach to światło było właśnie wyjątkowe w tym, że ono przenikało, że to słońce to była fizyczna kula nad tą wyspą, która rzucała te promienie, a tutaj mamy po prostu bloom, wszystko się świeci. Na przykład na trailerze widać moment, kiedy jesteśmy w czołgu. No to jest aż przekomiczne, jak to wygląda. I nie o to chodzi, że my się wyżywamy na brzydkiej grze, bo ona nie jest brzydka. To nie jest brzydka gra za $20. Nie jest, ale to jest Crysis. To jest wyznacznik poziomu, którego nie ma w tym momencie, no.
No, bo o ile jeszcze drugi Crysis był dostosowany od początku na konsolę i ten silnik był zrobiony w taki sposób, że on i na konsolach, i na PC-tach wyglądał naprawdę miejscami porównywalnie.
Ale dopiero... Nie, Bizon, przepraszam, główna różnica polegała na tym, że Crysis 2 był robiony na konsole, czytaj, nie było dżungli, było miasto, była zamknięta formuła, tak, do której poruszał się gracz, to była główna różnica.
Tak, było zupełnie inaczej. Teraz przenosimy grę, która była kombajnem. To nie była gra. Crysis to był kombajn. On wyciągał z swojego komputera wszystko, co się dało.
Kombajn Bizon?
Jeżeli teraz to upychamy na konsolę, mówiąc, że teraz Crysis jest rzeczywiście na konsolach, no to on jest tam tylko po to, żebyśmy w niego grali. Już nie patrzmy na niego może. Albo przynajmniej nie przeżywajmy tego. Bo są ludzie, którzy go bronią. Naprawdę. Ja już widziałem komentarze broniące oprawę Crysisa na konsolach. Nie. Nie brońcie go.
Nie.
Druga sprawa, to nie jest dokładnie ta sama gra, bo Crysis na konsolach nie będzie posiadał trybu multi. I nie będzie ani żadnych narzędzi moderskich.
Xbox
bo na przykład...
by wybuchł. Po prostu zrobimy...
Na przykład mój kumpel grał w Crysisa na masie modów, które, nie wiem, zmieniały gameplay tak, że strzały bardziej bolały naszych przeciwników, bo tam naprawdę trzeba było się nastrzelać czasem, żeby ktoś umarł. Crysis miał naprawdę duże środowisko moderskie i nic z tego nie będzie. Tak samo nie będzie w ogóle Warheada, bo myślałem, że skoro oni już przenoszą na konsolę,
to miało być moje następne
Warhead.
Pytanie.
Nie będzie Warheada na konsolach, niestety.
Ja ogólnie, jakbym się jeszcze mógł przyczepić pod technikalia, ogólnie Crysis, jak był w myśli twórców w Crytek'u, ja myślę, że on zyskał tą nazwę nie tylko dzięki temu, że studio nazywa się Crytek, być może też dzięki temu, że Crysis, kiedy wyszedł, kiedy się pojawił, tak naprawdę wymagał top notch graphic card, jaka w tym momencie była i rzeczywiście wyglądał na niej dobrze. Nie wyglądał na niej tak dobrze, jak teraz może wyglądać, ale to była gra, która silnikiem wyprzedzała ówczesną technologię i ówczesne możliwości kart graficznych o jakieś, powiedziałbym tutaj, z wielkim dystansem 2 lata. Mhm. I dopiero po 2 latach tak naprawdę jesteśmy w stanie zrzucić rozdzielczość Full HD, jesteśmy w stanie zrzucić anti-aliasing na najwyższym poziomie, jesteśmy w stanie zarzucić naprawdę to zabawy kolorami i ogólnie gęstością tego otoczenia, tak zwaną wegetacją, która pojawiła się w Crysisie chyba jako pierwsza i spopularyzowała w ogóle ten zwrot. Tak naprawdę dopiero wtedy mogliśmy się w tym bawić, naprawdę dopiero wtedy to był taki dla nas taki zbiorniczek, gdzie mogliśmy dolewać i patrzeć, co się z tego ulepi. A to, co powstaje na konsolach, ja tak naprawdę nie bronię graczom konsolowym i nie mówię, słuchajcie, to jest tragedia, ale tak w głębi serca myślę, że to jednak była tragedia, że to dla nich jest tragedia, dlatego że tak jak wcześniej rozmawialiśmy na temat Silent Hilla, to ci gracze nigdy tak naprawdę nie doświadczą tego, co to był Crysis, bo Crysis to było wyczekiwanie na jakiś patch, Crysis to była zabawa z plikiem konfiguracyjnym, Crysis to było to, kiedy odpalałeś grę, kiedy ktoś wchodził do pokoju i mówił, ja pierdzielę.
Tak, wiesz, to było,
no nie?
Patrz, jak
no
mój
nie?
komputer ciągnie Crysisa.
Dokładnie, więc przecież w ogóle, Bizon, przecież pojawiały się tematy na forum w stylu, jaki komputer na Crysisa? Ludzie tak. Nie wybierali komputera pod na przykład jakieś centra multimedialne, pod odtwarzanie filmów, nie, oni wybierali pod jedną konkretną grę. Crysis to tak naprawdę legenda, która narosła w siatku pecetowym do ogromnych rozmiarów. I kiedy taki gracz pecetowy teraz widzi tego Crysisa w takiej formie, gdzie ktoś urwał mu nogę, wstawił mu jakąś drewnianą kulkę, żeby sobie jeździł, jakąś laskę, żeby się podpierał, jakąś papugę na ramię, żeby robił... To nie, to jest już taki pirat na wymarciu, on już powinien dawno pójść na dno, a nie unosić się jeszcze ostatkiem siły i krzyczeć $20. Nie.
Poza tym to jeszcze było jeszcze inaczej, to nawet nie chodziło o grafikę, chodziło o to, na którym komputerze Crysis pójdzie w ładnej grafice płynnie. O to chodziło. Mm-hmm. I teraz okazuje się, że nawet ta wersja Xboxowa, jeżeli ja dobrze widzę na tym pierwszym trailerze, który nam pokazują, ona się przycina, ona gubi klatki.
Ale zauważ też, że ogólnie wyróżniamy parę technologii prezentacji rozdzielczości na konsolach. I tutaj nie wychodzi pełna rozdzielczość, tu wychodzi rozdzielczość interpolowana, czyli tam interaliacet, nie wiem dokładnie jak to przetłumaczyć. Chodzi głównie o to, że pojawiają się pewne paski, nie wiem czy zauważyłeś na tym filmiku, że pojawiają się paski w prezentacji na Xboxie i w prezentacji na konsoli. To też jest w jakiś sposób taka sztuczka graficzna, aby odciążyć procesor przy wyświetlaniu tej grafiki, więc tak jak nawet ten obrazek, który potem znaleźliśmy, ten obrazek, on mówi, czy tam na nim pisze, jest napisane, że Crysis będzie wyświetlony tak naprawdę nawet nie w rozdzielczości HD. Więc how can I get?
Przykrość.
Przykrość, no ale mimo wszystko, tak czy inaczej, tytuł za 20 zł, Boże, za 20 dolarów. I każdy, kto nie grał w Crysisa, każdy z graczy konsolowych, który chciałby kiedyś w ogóle zapoznać się z tym tytułem, teraz ma okazję. Ja nie wiem, jak to będzie działało na ogólny odbiór gry, dlatego że, no nie oszukujmy się, tak naprawdę Crysis na PC-cie rozwijał skrzydła i na PC-cie to był wielki szokens pod sam koniec, jak ten świat potrafił wyglądać. No nie wiem, jak to teraz będzie wyglądało.
Ale ja ci powiem szczerze, ja grałem w Crysisa dość niedawno na swoim laptopie i on miał trawę, i on miał rzeczy, których ten Crysis na tym obrazku nie ma. Po prostu wyglądał trochę brzydziej, no miał gorszą rozdzielczość u mnie, mhm. Ale naprawdę wyglądał jako całość, plastycznie, na moim laptopie, mającym 2 lata, wyglądał lepiej niż tutaj na tym screenshocie.
Po prostu... I właśnie to jest właśnie teraz meritum tego, co chciałem powiedzieć. Czy dla graczy konsolowych teraz doświadczenie z Crysisem będzie na tyle dobre, żeby... W przypadku, gdyby nie było dobre, zrekompensowała im to grafika, bo dla graczy PC właśnie tak to wygląda. Tak, nadrobi fabułą. I właśnie, w ten oto magiczny sposób możemy skończyć ten temat i przechodzimy dalej.
No dobrze. Mówiąc o grach dobrych i ładnych, mówiliśmy ostatnio o Uncharted 3, że jest ładne, że fajnie wygląda, świetnie się zapowiada, ma genialne animacje, a blady, żeby przygotować się do Uncharted 3, postanowił, że kupi Uncharted 2, zagra w nie i opowie naszym słuchaczom, czy ta gra rzeczywiście jest tak wspaniała, jak ją malują. No i blady, take it away.
No ja zakupiłem 2 gry z najwyższej półki, które chciałem uzupełnić. Pierwszą z nich był Alpha Protocol, a drugą jest właśnie Uncharted 2.
Cholero!
O którym będę wam opowiadał. I teraz, co trzeba powiedzieć o Uncharted? Że to jest obowiązkowa gra dla posiadaczy PS3. Naprawdę nie ma innej, lepszej moim zdaniem gry do pokazania jako patrz co potrafi mój szpej. Ponieważ to co Uncharted robi z moimi oczami, kiedy ja w niego gram, to jest magnificent. I to jest poziom, który Killzone nie... Dobra grafika nie jest wtedy, kiedy wszystko jest szare, obłe i tak dalej. Tutaj, to jak on prezentuje swój świat, jest wspaniałe. To jak kolory grają na naszą wyobraźnię, to jak te postaci. I to jest właśnie teraz dobre, że mamy ten świat, który jest taki gritty czasem, realistyczny, bo Drake porusza się po naprawdę grząskim terenie, on jest często zagrożony, śmierć, kolce, ale to nadal jest przygoda i to jest właśnie to, co uwielbiam w tej serii od pierwszej minuty grania w pierwszą część, właśnie to, że ona krzyczy przygoda i dwójka krzyczy przygoda jeszcze głośniej, ponieważ zrobili najlepszy krok, czyli zmniejszyli ilość strzelanin, bo tych było w jedynce naprawdę dużo, w dwójce już pojawiło się więcej zagadek, więcej platformówki, a z tego, co słyszałem, w trójce dalej ma być taka tendencja właśnie zmniejszania ilości strzelania na korzyść tych innych elementów i tym lepiej, ponieważ Drake jak nikt inny obecnie na polu rywalizacji międzygrowych potrafi połączyć to skakanie, ten platforming, który jest banalnie prosty, ale sprawiający kupę frajdy, ze strzelaniem, które jest cholernie denerwujące i z zagadkami, które są banalnie proste i mimo wszystko to działa. Ta gra jest tak spójnie napisana i ten scenariusz prowadzi nas przez kolejne wydarzenia seamless. No, przechodzimy tak płynnie pomiędzy kolejnymi wyzwaniami, jakie ta gra dla nas cały czas szykuje. Nieporównywalny poziom, naprawdę. I teraz wypisałem sobie, co mi się podobało, co mi się nie podobało. I teraz większość moich tak naprawdę uwag się wiąże z tym, że gra się nie różni wiele od pierwszej części. Różni się w dobrych niektórych miejscach. Na przykład zupełnie wycięto obsługę Six Axis, ponieważ no jedynka będąc świeżo wypuszczona PS3 musiała mieć obsługę tego wychylajuka. Podczas chodzenia po, nie wiem, po linie musieliśmy wyginać tym padem, rzucając granaty musieliśmy ustawiać kąt. Wszystko teraz zniknęło, mamy obsługę w pełni gałeczkami. I teraz wiele nie dodano. Jakby poza oczywiście nowymi lokacjami, fabułą, mamy podobne animacje, mamy prawie tę samą broń. Dodano chyba tylko 2-3 nowe, co jest smutne. Ale tak, dodano nam mnóstwo nowych animacji podczas walki. Uległa poprawie walka na pięści, która ma naprawdę power. Tutaj, jeśli widzieliście filmik z trójki, no to tutaj to wygląda podobnie, tylko że mamy pełną kontrolę nad tą walką. Możemy kontrować, atakować, przeciwnicy nam próbują jakiś cheap trick zastosować, my możemy te ich triki zastosować przeciwko nim. Walka jest naprawdę, pełna impetu, jest unf, kiedy zadajemy te ciosy. Dalej, mamy sekcję, kiedy możemy się skradać. Teraz w grze, która jest klonem Gears of War, jeżeli chodzi o aspekt walki, no to skradanie się jest nietypowe, ale pasuje, ponieważ mamy często taką sytuację, że wychodzimy za rogu, mamy grupkę 4 przeciwników, którzy nie wiedzą, że my tu jesteśmy i twórcy zaplanowali nam ewentualnie możliwość przeskradania się, łamania karków i oczyszczenia całego na przykład obozu wroga, nie wstrzymając alarmu. To jest bardzo przyjemne w grze, gdzie musimy wpakować 100 naboi w klatkę przeciwnika, żeby zginął. Ty, Bizon, mówię, że w Crysis jest ciężko kogoś ubić. Tutaj to jest dopiero, to jest wyzwanie, no, to jest herkuleska robota, żeby kogoś ubić nie headshotem, bo headshoty fajnie działają, ale twórcy Uncharted pamiętają o czymś, czego nie pamiętają twórcy wszystkich innych gier. Czy kiedy do człowieka strzelają, on się rusza, on naprawdę nie stoi w miejscu. Tutaj kiedy spudujemy jednego headshota, nie możemy po prostu wziąć poprawki o te parę pikseli, nie, na przeciwnik płynnie się wygina, chowa, kiedy on się chowa za przeszkodę, nie będzie się wychylał zawsze w tym samym miejscu, na takiej samej odległości od ściany, nie, on będzie poruszał się prawo, lewo, będzie się wychylał wyżej, niżej, będzie czasem strzelał na ślepo, wszystko po to, żeby go było trudno zabić. Większość z nich ma kamizelki kuloodporne, a kiedy na koniec zachodzą jeszcze posiadacze hełmów balistycznych, piekło po prostu wita nas otwartymi rękami i śmierć pada gęsto i często, ponieważ też to trzeba przyznać, Naughty Dog, twórcy, nie potrafią stopniować poziomu trudności. Tak jak gra zaczyna banalnie prosty i utrzymuje ten banalnie prosty poziom przez 3/4 gry, tak w 11 akcie mówi: o, panie, pan prawie nie ginął. Zaczynamy ginąć i raz za razem po prostu funduje nam kolejne cheap deaths, jest naprawdę ciężko, ale ta gra ma taki urok, mimo że w niej jest tyle przemocy, tyle krwi, broni, karabinów, my tak lubimy Drake'a, nam tak zależy na tej jego wyprawie, że my chcemy brnąć dalej. I gra nas też nagradza o tyle, że dostrzega: a, dałeś 50 headshotów, jesteś świetnym poszukiwaczem przygód. Także to wszystko pasuje, to działa i Naughty Dog popełnia te same błędy w dwójce co w jedynce, kiedy na przykład element supernaturalny się pojawia pod sam koniec gry. Trochę jak w Indiana Jonesie 4, kiedy mieliśmy cały film normalny, a na koniec mamy UFO, no to tu jest podobnie. I to boli, że napisali fabułę podobnie jak w jedynce, ale to działa. Kiedyś filmy i seriale były schematyczne i właśnie on przywołuje te najlepsze filmy przygodowe, te najlepsze seriale przygodowe, w tym właśnie jak postaci się poruszają, jak one są doskonale zagrane. I fabuła tak jest przewidywalna, ale co z tego, ty chcesz tych postaci, chcesz, żeby mi się udawało, struktura fabularna jest wspaniała, ponieważ mamy retrospekcję w taką bardzo chaotyczny sposób przedstawiony, to też jest fajne i niespotykane w grach, no powiedzmy dla mas, tak, to nie jest może jakieś wielkie wyzwanie dla mózgu ogarnąć tę fabułę, ale też te przeskoki są całkiem zgrabnie zrobione i mógłbym jeszcze parę minusów wymienić na temat hitboxów, wspomnianych złych zbalansowanych broni, ale po co? Ta gra naprawdę jest warta swoich pieniędzy, tym bardziej, że teraz wychodzi dual pack jedynki z dwójką. Szykujemy się na trójkę. Ja Nathana Drake'a bardzo lubię, tym bardziej mogąc przyłączyć na język polski i słyszeć Jarosława Boberka w jego roli. No to jest naprawdę wspaniała seria i dlatego polecam z całego serca i zapraszam do wyczekiwania trójki. Blady Auschmiecki. Piotr Franceski.
Polecam.
I co, fajna recenzja, prawie się nie zająknąłem.
Bardzo dobrze, że przybliżyłeś słuchaczom też Uncharted 2, dlatego że w świetle tego, że zbliża się trójka, to naprawdę będzie świetne wprowadzenie i uważam, że dla każdego, kto nie grał w dwójkę, ja teraz mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że grałem i skończyłem, każdy powinien zagrać, dlatego że to jest naprawdę świetna gra, naprawdę świetna.
Ja grałem tylko w jedynkę.
A, wyjdź!
Tracisz, bo naprawdę dwójka nadrabia i wiesz co? To jedno mieć ładną grafikę w grze Crysis, drugie to mieć miejsca, w których po prostu klękasz przed telewizorem i chłoniesz, kiedy ślinisz się nad tym, jak doskonały jest design tych świątyń, tych... czasem widzisz tak daleko na horyzont i masz te zatoczki, te światła. I jest udźwiękowienie dobre, bo jest naprawdę... To jest dobra gra. Po prostu jest definicja naprawdę dobrej, udanej gry. I powinieneś...
Patrzcie i się uczcie, tak.
Patrzcie, tak, wiele się można nauczyć od tego, jak można połączyć bogate jakby aktorstwo postaci z przystępnością fabuły, z jakby rozpiętym gameplayem, no bo tak raz się wspinamy przez pół godziny, a później walczymy przez półtorej. Ale to wszystko pasuje i to jest właśnie fajne. fajna jest to gra. Tylko głupio, że kusza jest skuteczniejsza od AK-47, no ale widać, tak bywa. Okej, więc mi się przyszło teraz wiele nagadać. To była ciekawa struktura zdania w tym momencie. Odin przed podcastem wpadł na świetny pomysł. Hej, a ja chcę o Dead Island opowiedzieć, więc nie będziemy mu zabraniać. Odin, take it away.
Dobrze, więc Dead Island. Dead Island, które pojawiło się na Steamie.
Dead Island.
I został zakupiony i w sumie Dead Island tak naprawdę, gdybym miał komuś polecić od razu na sam początek, gdy teraz stoisz właśnie przed możliwością podania numeru swojej karty kredytowej, zaczekaj, gdyż być może popełnisz duży błąd. Przynajmniej tak mi się wydaje na sam początek. Lepiej poczekać na promocję, ale o tym za chwilę. Pierwsze, co rzuca się w ogóle na oczy, kiedy patrzymy na Dead Island, to właśnie jest ten raj na ziemi, te palmy, to całe przedstawienie świata, które miało być takie idealistyczne dla nas, czyli stworzenie takiej wizji tego, że niby nic się nie dzieje, a jednak. I rzeczywiście coś takiego występuje w tej grze, dlatego że mamy spokojną i cichą wyspę, która posiada tak jakby te swoje niedociągnięcia graficzne, ale mimo wszystko jesteśmy w stanie o tym zapomnieć. I kiedy patrzysz się na tą grę tak z boku, kiedy stoisz na przykład na jakimś podejściu albo przy jakimś bungalowie, nie wiem nawet jak to przetłumaczyć na polski, ale pozostaniemy przy tym, więc kiedy stoisz przy tym jakimś bungalowu i patrzysz sobie na ten cały świat, to jest naprawdę bardzo przyjemnie. Mimo wszystko to tak naprawdę jest graficzny kompromis między konsolą a PC-tem, dlatego że każdy gracz PC-towy zdaje sobie sprawę z tego, że gra mogłaby wyglądać lepiej i tutaj akurat wchodzi ta piękna sfera graczy PC-towych, ta możliwość zmiany ustawień graficznych i to nam akurat daje ogromny boost, ogromny plus do tej gry, dlatego że jesteśmy w stanie zmienić naprawdę dużo i gra wygląda znacznie lepiej i od razu się przyjemnie na nie patrzy i nawet chodzi płynniej, co jest też dziwne, więc tutaj akurat plus Dead Island na PC-cie potrafi wyglądać bardzo ładnie. Teraz jeśli chodzi o dźwięk. Muzyki praktycznie nie słychać i to jest akurat dziwne, dlatego że wydawało mi się, że w grach typu survival horror, przynajmniej taką grą, stara się być Dead Island. Ta muzyka mimo wszystko powinna odgrywać jakąś ważną rolę, a w Dead Island tak naprawdę jej nie ma. Słychać tylko szum palm, być może też i morza. Czasami słychać jakąś mewę, która robi łe łe, ale tak poza tym zero. Odgłosy otoczenia są tak naprawdę na dobrym poziomie, dlatego że tego otoczenia praktycznie nie ma w ogóle i nie ma co się odzywać. Tak naprawdę zostają tylko i wyłącznie zombiaki, więc jeśli by się coś działo, to moglibyśmy powiedzieć, że jest okej. Ale z racji tego, że ruszają się same zombiaki, że to jest postapokaliptyczna wizja, że niby ma być cicho, że niby ma być spokojnie, to jest naprawdę alright i można powiedzieć, że wybrnęli tutaj dość dobrze. Momenty typu, o Jezus Maria, mam cię. Są, ale są słabo wykorzystane. Czasami można się wystraszyć, ale w sumie nigdy tak naprawdę nie będziemy całkowicie off guard, więc tak naprawdę też nigdy nie będziemy podskakiwać na krześle. Nie jest to typowy horror, więc nie można się tak naprawdę wystraszyć, żeby wymknąć się z pokoju i powiedzieć, nigdy w to nie zagram. Teraz jeśli chodzi o gameplay. O co chodzi tak naprawdę w tej grze? Więc atak zombie, zaraza, wirus, Bóg wie co. Nie wiem, tak naprawdę jeszcze do tej pory nie wiem. Fabularnie być może jest to jakoś uzasadnione, ale chodzi o to, że budzimy się w pomieszczeniu, okazuje się, że zombie są everywhere. No i musimy sobie z tym poradzić. Szereg questów, bo z tego tak naprawdę składa się gra, które są ze sobą powiązane takim jednym głębszym celem, czyli uratowaniem siebie i jak największej ilości ocalałych. On jest, on występuje, ale tak naprawdę chyba na plus można zaliczyć to, że się nie czuje tej potrzeby robienia tego wszystkiego. Można po tym świecie połazić, pobłądzić, pozwiedzać, pooglądać, porobić zdjęcia, pozabijać zombie. Jest okej. Okay. Bronie, dlatego że to akurat był duży plus Dead Island, kiedy był reklamowany, czyli te kompozycje tych dziwnych przedmiotów, które sklejają się na nieprzewidywalny efekt, to rzeczywiście działa. I my mamy na przykład kije z piłami tarczowymi, albo elektromłoty, młoty, czy też wybuchowe buzdygany, albo maczety z piekła rodem. To jest fajne, mi się to podoba. Ja to lubię w Dead Island. Szkoda tylko, że tak ciężko jest znaleźć jakiś blueprint, żeby rzeczywiście sobie stworzyć tą broń, ale mimo wszystko jest całkiem okej. I to jest naprawdę świetna zabawa, jeśli mielibyśmy powiedzieć, że gramy w koopie, jednak jeśli gramy samodzielnie, no tutaj wychodzi syndrom Borderlands, czyli tak naprawdę nie dzieje się nic, człowiekowi się nudzi i po jakimś czasie wraca do tej gry, gra w nią o połowę krócej niż na samym początku i to się potem tak powtarza, aż ostatecznie ta gra gdzieś tam zostaje odstawiona, już do niej nie wracamy, więc póki gramy w koopie, to jest całkiem dobrze. No i to chyba właściwie tyle ode mnie, teraz mógłbym powiedzieć co nieco o tym, co ja czuję, no ale powiedzcie mi, co wy o tym myślicie, o tej krótkiej recenzji i w ogóle o Dead Island w całokształcie.
To znaczy, dla mnie Dead Island to zawsze jest ta gra, która stoi obok Kartel. Już od paru miesięcy, jeżeli o niej myślę, to widzę tak, Techland robi dwie rzeczy. Jedna to jest ta jedna wspaniała, błyszcząca się, mieniąca, to jest Dead
Czyli
Island.
Czyli Kartel?
Tak.
A druga to jest ten taki brzydki pies skopany, leżący gdzieś. To jest ten biedny Kartel. I teraz Dead Island, jak je dzisiaj nazywamy, to miała być ta perła, to coś wspaniałego. I po pierwszych recenzjach, po pierwszych tych filmach gameplayowych, bo też oglądałem dużo gameplayów, nie porywa mnie to, tak jak myślałem, że będzie mnie porywać. I też nie czuję wielkiej potrzeby, żeby w to grać, ale czuję właśnie to, że ta gra może być fajna w koopie. Jakiś potencjał na tą frajdę w koopie jest. Jednak tak jak ty mówisz, jedna osoba kiedy w to gra, kiedy gra w taką grę bardzo podobną strukturą też do Borderlands, bo mamy przecież te bronie, które podnosisz, które mają różne statystyki i również tak. Na różnych poziomach mamy te zombiaki i one awansują.
Razem z nami zresztą.
Ja myślałem, że to bardziej będzie jednak ten survival. Myślałem bardziej o osaczeniu, myślałem bardziej o tym klimacie, jaki pokazywał nam trailer CGI. Pamiętamy wszyscy ten trailer, pamiętamy, jak się nim bardzo zachwycaliśmy tak. I jaki sugestywny klimat on tworzył. Tego nie ma w tej grze. Ten trailer nie jest w ogóle obecny klimatycznie w tej grze. To jest oderwanie się od tego. Myślę, że jednak Techland stanął na wysokości zadania, robiąc grę, która jest porządna i która nieco zmywa tą plamę, jaką pozostawił The Carter. I tutaj akurat jest sukces.
Znaczy, ja się, patrząc na przykład na Dead Island, nie myślałem o porównywaniu z Kartelem, tylko z Left 4 Deadem, ponieważ dla mnie Dead Island miał być jak najdalej od tego Left 4 Dead, on miał być jak najmniej arcade'owy, on miał być dla mnie właśnie survivalem, a tak jak powiedziałeś, Bizon, tutaj survivalu nie ma. I nawet jeżeli masz ten element zdobywania tych broni, tego, tak jak o nim powiedział, robienia naprawdę fajne kombinacji broni, to nas wtedy atakuje gameplay i mówi, bach, potrzebujesz pieniędzy, żeby naprawić to, mimo że możesz tam to naprawić. Ty potrzebujesz używać tylko przez ograniczony czas, ponieważ to jest gra tak RPG, że ci się skoro zużywa. Ty musisz wszędzie kucać, przeglądać i szukać wszędzie pieniędzy i masz jeden pokój, gdzie jest 1000 przedmiotów i ty podnosisz te 1000 przedmiotów i ktoś ci kradnie, bo grasz na kołapie, musisz odzyskać od niego te przedmioty. To jest niepotrzebne. Ta gra mogłaby być o tyle lepsza, gdyby ona chciała zrobić mniej. A ona chce zrobić naprawdę wiele. Ona tworzy taki niemal no, świat trochę jak MMO i to jest częste porównanie, jak się mówi o tej grze, ale faktycznie tak jest, bo my tutaj możemy wchodzić, grindować levely, expić, wyjść, wejść, powtórz, wyjść. I to nie o to powinno chodzić, abym tutaj chciał większej interakcji z postaciami, bym chciał tutaj robienia jakichś klanów, jakichś grup, z którymi my się przedzieramy, a nie, że jesteśmy tacy zupełnie chodzimy, wycinamy. I ja wiem, że to też jest fajne i kiedy Odin opowiadał tej grze, jak on to czuje, ja wiem, że można podejść do tej gry w ten sposób i mieć tyle satysfakcji z niej, co Odin, ale jeżeli właśnie ktoś tworzy grę, która jest taką piaskownicą i daje mi w teorii możliwość podchodzenia do niej tak, jak ja bym chciał, a ja tak do niej podejść nie mogę, no to czuję zmarnowany potencjał w tym momencie. Ja bym chciał naprawdę więcej tego strachu, tego przerażenia i chęci ściśnięcia mocniej tej gastrurki, wiedząc, że tylko ona może mnie uratować. A tutaj no, zawsze mamy kopniak, zawsze mamy jakiś tryb rage mode, kiedy zaczynamy wycinać. I szkoda, bo to jest naprawdę, to jest dobra gra. I Polacy, no, nie powiem, że to jest drugi Wiedźmin, ale na pewno... Ale Sniper Ghost Warrior, Ghost, przepraszam, też to nie jest, więc... DLC może druga część Dead Island, naprawdę, jeżeli by zrobili drugą część w mniejszej skali, jakaś, nie wiem, pomniejsza wyspa, gdzie dotarł ten wirus, zombie apocalypse, whatever, gdzie jest tego naprawdę mniej, gdzie jesteśmy osaczeni, samotni, tego bym chciał. Jako gra, super. Naprawdę, Techland, spisaliście się i nie wiem, jak wam się udało tak spieprzyć Kartel, jak mogliście zrobić tak dobrą grę jak Dead Island. Tłumacz, Odin, czemu?
Okej, więc... Po pierwsze, odwołując się do pierwszego argumentu, osaczenie, czyli to, co Bizon powiedziałeś, w tej grze występuje pewien element osaczenia, dlatego że ona nie jest taką arcade'ówką, jak mogłoby się to wydawać. Ja na samym początku popełniłem ten błąd, że zacząłem traktować Dead Island tak, po macoszemu, wiesz, w sumie to mnie tak specjalnie nie przeraża, w sumie się niespecjalnie angażuję i zginąłem. I zginąłem parę razy i szczerze powiedziawszy, trzeba się przyłożyć do tej gry, bo kiedy atakujecie parę zombie, to nie jest Left 4 Dead, naprawdę.
I... Okej, Odin, ale tu nie ma tych emocji, poczekaj, pokazywał trailer.
Poczekaj, bo ja nie staję murem za tym, co mówię. Ja chcę tylko wykazać, że ta gra nie jest aż tak zła nawet w trybie single player, jednakże z mojego punktu widzenia będziesz do niej wracał grając w single player coraz mniej. Teraz, jeśli chodzi o ten element osaczenia, jeszcze raz. Tego osaczenia tam w tej grze nie ma, ale jednocześnie są pewne momenty, kiedy naprawdę boisz się o swoją postać i od samego początku w grze nie ma tak, że jest łatwo, ta gra jest trudna. I to jest akurat plus. Ja grałem na średnim poziomie trudności, wiem, że na wyższym poziomie trudności jest jeszcze trudniej. Przy okazji, kiedy grasz w koopie, te zombiaki, ich jest więcej, one są bardziej wytrzymałe i są też bardziej wkurzające, dlatego że coraz więcej ich leży na ziemi. To też jest wielki plus tej gry, że część z tych zombi, które mijasz, one leżą na ziemi i udają, że niby, wiesz, just chilling, bro, ale mimo wszystko, kiedy obok nich przechodzisz, to wstają, robią brains, więc czasami jest tak, że kiedy przechodzisz przez jakąś halę i widzisz w ogóle zawalone ciałami, to szczerze powiedziawszy, nie wiesz, gdzie masz iść, dlatego że wiesz, że obok, jeżeli im więcej będziesz brnął do przodu, tym więcej tych zombie wstanie, a ta gra naprawdę nie daje ci możliwości wybrnięcia z sytuacji, kiedy atakuje cię więcej jak paręnaście. Naprawdę, kiedy atakuje cię 10, to już lepiej uciekać. W szczególności, jeśli to są te szybkie zombie, które za sobą biegają, dlatego że w tej grze też pojawia się w ogóle zróżnicowanie. Tutaj są walkery, tutaj są runningowcy, tutaj są fagi tak zwane, czyli te duże takie zombiaki, które jak raz ci uderzą, to cię zawsze przewracają. Są pewne niedociągnięcia, tak jak mówiłem, ale mimo wszystko pewien taki element osaczenia niby jest, dlatego że gra jest ciężka, ale zgadzam się z wami, nie ma tego. To znaczy zgadzam się z wami, ja wiem, że tego nie ma. Mi to też przeszkadza. Teraz jeśli chodzi o to, co powiedziałeś, Blady, za dużo rzeczy. Z tego, co ja wywnioskowałem z gry, tak naprawdę liczy się w tej grze tylko i wyłącznie współpraca. Nie wiem, czy to był zamysł ogólnie Techland, czy oni specjalnie to zrobili, ale jednocześnie, kiedy grasz z ludźmi, to tak naprawdę przestajesz się martwić o pieniądze, przestajesz się martwić o to, jaką broń trzymasz w ręku, bo mimo wszystko chcesz trzymać jak najlepszą, ale z drugiej strony nie ma czegoś takiego, że biegacie, wiesz, po szafkach, o, pieniądze. To tak nie wygląda, mimo wszystko nie zachowujesz się jak jakiś, wiesz, jakiś złodziej, który, wiesz, przetrząsa wszystko. Nie, dokładnie, change, sir. Nie, tutaj tak naprawdę liczy się współpraca i powiem ci, że w tą grę właśnie chyba najlepiej... Ja wręcz za tym stoję. W tą grę trzeba grać w koopie. W nią nie można grać singlowo.
Ale Techland chce, on cię od razu łączy na dzień dobry. Jak ty włączasz tę grę na Xboxie, on się nawet nie pyta. On od razu cię łączy z jakimś frajerem.
Dokładnie.
On ci od razu daje frajera do gry. Losowo, gracza innego. Byle
nie powinno
miał
się, nie powinno
Koleś
się.
Może, wiesz, mieć padaczkę, nie, ale graj z nim, nie? Cokolwiek, byle
powinieneś sobie na komputerze, wchodzisz z kumplem, staracie się ustawić sobie bez connection na Steamie i po prostu liczycie na to, że akurat na was trafi, dlatego że w grze na razie nie ma tej opcji. Być może się pojawi w patchu, ale mimo wszystko naprawdę można czerpać z tego przyjemność, chociaż tak jak powiedziałem na samym początku i to jest taki mój bezpiecznik, który ja sobie teraz wyciągnę, czekajcie na promocję. Jeśli ktoś chce kupować tę grę na samym początku, to jest zły pomysł. Bo gdybyśmy mieli sponsoring, powiedziałbym, że jest świetny, ale z racji tego, że nie mamy, powiem, poczekajcie na jakąś promocję, dlatego że Dead Island to może być ciekawszy Borderlands, dlatego że pomysł, nie ma pomysłu w tej grze, dlatego że to jest zombie, naprawdę pomysł, ale mimo wszystko w to się fajnie gra i myślę, że potrafi lepiej wciągnąć jak Borderlands. I tyle właściwie ode mnie. Ja myślę, że Dead Island tak naprawdę jest dobrym przykładem na to, że można się wyrwać trochę od takiego konia, o którym mówiliśmy, że The Cartel jest takim koniem, który właśnie zostawia tą zgniłą plamę na polskim takim honorowym świadectwie tych gier, które można robić dobrze. I na szczęście właśnie Dead Island ma szansę ją zmyć. Nie wiem, czy ją zmyje, ale wiem, że bardzo dużo dobrego się o Dead Island mówi, mimo tego, bo tutaj Blady mi zwraca uwagę, mimo tego, że Dead Island ma duże problemy, naprawdę duże problemy i mówię tutaj konkretnie o tych glitchach, które występują, o problemach z autosejwowaniem, o tym, że niekiedy sejwy same się usuwają, albo gra nam wmawia, że niby wszystko jest w porządku, możesz włączyć konsolę, możesz włączyć komputer, jeb, nie ma sejwów, cały twój progres został stracony. Dużo jest tych problemów. Jeśli Blady zna jakieś jeszcze, no to oddaję tutaj w ogóle pałeczkę, dlatego że ja już więcej nic do dodania nie mam. Ze swojej strony polecam, ale mimo wszystko czekajcie na promocję albo sprawdźcie u kogoś ze swoich znajomych.
Znaczy, ja nie powinienem mieć prawa głosu, bo zrobiłem sobie żart z padaczki, nie? No ale jeżeli mam mówić, to tak będzie wychodził teraz patch niedługo, patch duży, patch, który ma naprawić gameplay, który ma poprawić połączenia co-op i który ma zmienić w gameplayu na przykład to, że nie będą się spawnować przeciwnicy z bronią, bo ty nie powiedziałeś, że nie tylko mamy zombie w grze, ale też mamy innych ludzi jako przeciwników. Ale co więcej, na przykład respawny, które są no, ponoć połamane w tej grze, możemy się odrodzić tuż za plecami albo tuż przed jakimś zombie, to też ma być poprawione. Ma być poprawione używanie drabin, bo z jakiegoś powodu gra uważa, że jedna osoba na drabinę starczy. Nie. I jeżeli mamy ogromną drabinę na przykład na jakiś wyższy budynek, to nie. Wszyscy na dole muszą czekać, aż ten jeden łaskawie ją opuści. Także naprawiam. I co więcej, pojawiły się ogromne problemy na Steamie z tą wersją i obiecują Deep Silver, tak? To jest chyba dystrybutor na zachód, że dodadzą za darmo wszystkim to DLC, które było w preorderze. To jak ono się nazywało?
Coś tam, Bloodbath może, nie wiem.
No właśnie.
Już tam jeden z tych trybów tak się nazywało.
One będą dodane jako darmowa, nie właśnie, nie wiem, w ramach przeprosin, nie? Tak, przepraszamy, że daliśmy wam grę, która jest
połamana. Przepraszamy, że daliśmy wam grę. Taką grę. A właśnie, widzisz, tutaj też jedna rzecz, zanim do tego dojdę. Tak! Zawsze na straży, nie? Mimo wszystko chodzi tutaj o sposób, jak szybko niszczą ci się bronie, dlatego, że to jest po prostu śmieszne. Do tej pory na Steamie pojawił się jeden patch, chyba dwa, nie jestem pewien, dlatego, że nie sprawdzam, ale mimo wszystko gra ma tendencję do tego, żeby wymuszać na tobie naprawianie na przykład klucza francuskiego po tym, jak kilka razy uderzysz w zombiaki, jak kilka razy zabijesz jakiegoś zombiaka, nie tego samego oczywiście, to klucz francuski się rozpada. Jak, kurwa?
It happens.
Ale nie, blady, naprawdę, na przykład masz młotek, który po ubiciu dwóch zombiaków, on już wygląda tak, jakby on przeżył pół wieku. To jest śmieszne dla mnie.
A bez młota to nie robota.
I widzisz, i dlaczego o tym mówię? Dlatego, że gdy zaczniecie grać, to będzie tak, że będziecie starali się trzymać te najlepsze bronie przy sobie. I będą takie momenty, gdzie one naprawdę będą grały główne skrzypce i będą wywodzić was tutaj z najtrudniejszych opresji, z największych opresji, w jakie możecie się wpierdzielić tutaj w tej grze. I kiedy to będzie rzeczywiście tak wyglądać, że będziemy musieli chować ten młotek albo dozować jego użycie tak, żeby zabezpieczyć się na wypadek takich trudniejszych sytuacji, to naprawdę zaczyna denerwować
cios człowieka. Cios młotkiem raz, cios młotkiem dwa.
I obroń Boże trzeci raz.
Bo nie ma mowy, nie mogę.
Dokładnie. A teraz jeszcze kwestia tego, co było w Single Shocku, o czym nie każdy mógł przeczytać, dlatego, że nie każdy czyta Single Shock, ale dlatego
wychodzimy
tutaj z Dual Shockiem. To jak w ogóle, jaka wersja gry trafiła do dystrybucji? Jaki Dead Island tak naprawdę trafił? Ponoć trafił nie taki, jaki miał. Ponoć trafiła gra, która nie była ukończona, że gdzieś tam na półce stała wersja gry, która była ukończona, a ktoś przez przypadek wziął tą wersję, która nie była ukończona i taka trafiła na nasze komputery i konsole.
No jak to jest dlaczego? Właśnie efekt trzymania syfu na biurku.
To jest właśnie efekt.
Ale tak jak powiedziałeś, to jest platforma i pomysł, no może nie świeży, bo zombie, ale jeżeli będą to rozwijać przez patch, jeżeli pojawią się jakieś mody, jeżeli pojawi się, proszę, jakaś inna wyspa, gdzie będzie mniej tego wszystkiego naraz, to może działać, to jeszcze może być platforma właśnie, z której wybuchnie nowa polska rewolucja, z której będzie ekspansja polskich zombiaków na zachodni rynek, bo zachód chłonie zombie, ja nie rozumiem tego, no może, aha, nie, pamiętam, a Amerykanie ciągną, bo zombie to jedyne stworzenia głupszego. Od nich. Ale jeżeli Amerykanie będą dalej ssać to Dead Island, jeżeli my będziemy dalej pompować w nich to Dead Island, to jest szansa, że to się jeszcze rozwinie, że to nie zniknie, gdzieś tam się rozjedzie po kościach, tylko Polish Proud, tak? Bo chcemy dobrych polskich gier, zaczynamy naprawdę wiele dobrych polskich gier wypuszczać na rynek. W Dead Island wyjątkowo mało jest akceptowane ten polskowość tego tytułu, ponieważ wszyscy mówią Deep Silver. Nie, Techland. Nasz polski Techland, ten od Kajko i Kokosz, nie, powróć od Księcia i Tchórza. Chyba? Nieważne. Nasz dobry polski.
Polski, co najważniejsze.
Polski!
Tak jak polskie pomidory, polskie ogórki i coś jeszcze polskiego.
I właśnie ten Dead Island polski, więc jeżeli będziemy dalej go wspierać i mieć nadzieję, to miejmy nadzieję, że kiedyś wygramy z Niemcami. Wróć! Że Dead Island będzie...
Wygraliśmy w siatkówce!
Nie, z mojej strony jest właśnie ta wiara w to, że Island 2 będzie lepszy, albo przynajmniej będą mody do jedynki, bo to jest fajne.
Ale patrz, blady, wyszła pierwsza część, ty już myślisz o dwójce. To dobrze wróży.
Perspektywicznie.
No ej, jak wyszedł Sniper Ghost Warrior 2, to znaczy wychodzi, to Dead Island,
ale
why not?
Ale
się
powiedziałeś.
Ghost, forgive me.
Nie wiem, co się dzieje.
Zrozumiałem wątek. Ja tak odruchowo, nie? Gość, co?
Dobra, niech ktoś zrobi zakończenie.
Ja zrobię zakończenie, uwaga. Dobrze więc, tak kończy się 71. odcinek DualShock Podcast. Dzisiaj było dość kolorowo, mówiliśmy o różnych grach na różne konsole, mówiliśmy o wspaniałym Crysisie na konsolach między innymi. Także miejmy nadzieję, że wam się podobało. Zapraszamy na kolejny odcinek, w którym będzie zapewne recenzja trailera Maxa Payne'a trzeciego, więc no, musicie to posłuchać, tego posłuchać. Whatever. Robi się dziwnie, ale kończymy ten odcinek. Żegna się z wami Bizon.
Odin.
Blady. A teraz mają odhaczone, nie? Że jak nie ma drugiej gałki na NGP, na tym, na 3DS-ie, nie?
Ale nie wiem, w ogóle nie wiem po co, nie wiem.
W farmie słonie będziesz mógł obracać swoją postać idąc w przeciwnym kierunku.
Czyli będę patrzeć w słońca, kiedy słońce wstaje po drugiej stronie? Kolejna szpila, blady.
Ej, ale naprawdę, nie, bo ja sobie to też przypomniałem, że jak ja przechodziłem przez Crysisa, ja miałem raz, że normalniejsze światło, a dwa, że ja miałem te krzaki wszędzie. To było u mnie i to działało płynnie na moim laptopie.
No, i teraz jak na to patrzę... A twój laptop jest napędzany drewnem i węglem, no i...
A mój laptop się tnie na Mass Effect'cie dwójce, który ma ustawione najniższe ustawienia możliwe graficzne.
Nie wiem, Mass Effect!
I to masz dodać, Bizon. I to masz dodać.
A Crysisa jakoś ciągnął. Nie wiem, czemu oni zrobili aż tak strasznego tego Crysisa.
256 megabajtów pamięci. Czy to może być odpowiedź? Dobrze.
No, dobre więc... to było. Jechałeś jak napędzony dzikim wiatrem. Ja bym sobie tu musiał porozpisywać gdzieś w notatniku, żeby po kolei wszystkie rzeczy wymienić.
Ale przecież Blady tak zrobił. Blady się
nie, ja mam tak. Plusy. Animacja walki. Dwa gnaty.
Okej.
Okay. Design, postacie, początek, struktura, myślnik, trudno. Stealth, CQC, zagadki, pacing, znak zapytania, broń, nuda, hitboxy, myślnik, identyczny schemat jak jeden, downfall, fabuły, o tym nie powiedziałem, brak połączenia, też nie powiedziałem, poziom trudności, fuck, w nawiasie.
Dobra, dobra.
Ja to bym chętnie zeskanował i wrzucił do poda, żeby zobaczyli.
No to porozmawiajmy trochę o jajkach. Jak bardzo są spocone u ciebie, Bizon?
Strasznie,
kurwa, strasznie.
Nie, ja wam powiem, mam swędrowa na przykład, nie? Bo dzisiaj inaczej siedzę przy tym i stwierdziłem, że ta pozycja nie jest dobra, tym bardziej, że nie mam tutaj ręcznika, aby sobie...
Czyli drapiesz się lewą ręką, stąd też ta alegoria, wyciągnijcie prawą.
Odin, ile wyszło nagrania?
Mnóstwo.